Radka Franczak. Ja, słuchaj, nigdy nie wiem, jak ciebie przedstawiać, bo ty i reżyserią filmów dokumentalnych i książki, i rozmowy z ludźmi, i no, powiedziałabym, gdzieś dookoła tych rzeczy związanych z człowiekiem ciągle się kręcisz. Jak? Definiujesz siebie w jakimś konkretnym miejscu czasoprzestrzeni?
Definiuję siebie, kiedy trzeba, ponieważ w dzisiejszym świecie musimy to nazywać. Natomiast pamiętam, kiedy w szkole filmowej, w której studiowałam, jeden z profesorów...
Uwajdy.
Nie, w szkole filmowej w Łodzi.
W Łodzi?
Tak.
A u Wajdy byłaś też?
Też byłam,
a,
tak.
Dobrze,
na
właśnie
kursie
chciałam
dokumentalnym
kursie
w szkole
dokumentalnym,
Wajdy,
no
oczywiście.
Właśnie.
A wcześniej studiowałam 4 lata w szkole filmowej w Łodzi montaż i formy multimedialne. Te formy multimedialne wtedy tak mnie bardzo pociągnęły. I pamiętam, kiedy jeden z profesorów powiedział mi, no ale to tak nie można. Trzeba wybrać, czy ty robisz filmy, czy ty robisz to, czy ty robisz tamto. I bardzo pamiętam te słowa mnie jakoś tak... Ja nie wiedziałam, o co chodzi, ale miałam jakieś duże emocje związane z tymi słowami. A dzisiaj wiem, o co chodzi. Że to nie jest prawda, że musimy się definiować. To nie jest prawda, że musimy powiedzieć, dzisiaj będę się zajmować... Dzisiaj będę pisarką, jutro będę reżyserką, a pojutrze będę prowadzić jakąś firmę. Tylko, że właśnie życie jest przepływem. I płyniesz w tym, tak jak w rzece, i nie trzeba nazywać tego, co chcesz. I to jest okej, że dzisiaj robisz to, a jutro będziesz robić coś innego, bo twoja uwaga się przekierowała, bo ty się zmieniłaś.
Wiesz co, ja też zawsze powtarzam, że inaczej. Czasem jest tak, że ludzie przypominają nam to, co mówiliśmy 10 lat, 15 lat temu i biorą to jako pewnik, że takie mamy zdanie albo że takie mamy poglądy. A ja sobie myślę, że no dobra, tylko że ja jestem już to 10-15 lat starsza. Po drodze zostałam matką, po drodze spotkałam iluś tam ludzi, którzy też w pewnym sensie kształtują nas tak naprawdę. Wybieramy sobie, tak? Tych, z którymi jest nam po drodze, zostawiamy stare przyjaźnie gdzieś tam, bo właśnie nam się trochę drogi rozeszły. No ciągle się coś dzieje, więc jest ten rozwój, że tak powiem, człowieka. I zawsze się uśmiecham wtedy z perspektywy właśnie już miejsca, w którym jestem. Myślę sobie, ale ja nie zostałam w tamtym miejscu. Po prostu, nie? Czyli generalnie też nie potrafię zdefiniować, gdyby ktoś zapytał, kim ty jesteś, nie? Kim ty jesteś, co ty robisz. Też ciągle jestem w procesie.
No właśnie, więc ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że od kiedy pamiętam, to miałam takie poczucie, że noszę w sobie jakieś takie obrazy, historie. I że może tak jak kiedyś za bardzo starych czasów byłabym jakąś opowiadaczką przy ognisku legend czy historii, nie wiem. Więc to jest to, co na pewno zawsze miałam takie poczucie w sobie, że mam je w sobie, że kiedy obserwuję świat, kiedy uwielbiam rozmawiać z ludźmi i słuchać ich historii i przetwarzać, i że gdzieś czuję te obrazy w sobie i w jakiś sposób chciałabym je wyjąć. Więc na początku drogi to była fotografia z panią Jadzią Girsą Zimną, która mnie tej fotografii uczyła, która ona też mówiła, że twoje zdjęcia są inne, one jakby opowiadają historię, są filmowe. To ona mnie namówiła na szkołę filmową w Łodzi i dodała mi odwagi, żeby tam pójść, co też oczywiście wsparli moi rodzice, ale to ona była takim pierwszym impulsem. I myślę, że stąd też szkoła filmowa jedna, a potem właśnie szkoła Andrzeja Wajdy. I kiedy pisałam scenariusz dla Agnieszki Smoczyńskiej do filmu i pan Andrzej Wajda przeczytał ten scenariusz i pamiętam, że przez tam, nie wiem, 20 minut opowiadał o swoich uwagach, o tym, jak on by to zrobił, że ta dziewczyna z Polski to powinna być z Ukrainy w dzisiejszych czasach i tak dalej, i tak dalej. I na końcu popatrzył na mnie, na Agnieszkę i powiedział, no, ale Radka najpierw to powinna napisać powieść. I poszedł. I my z Agnieszką popatrzyłyśmy na siebie i powiedziałyśmy, no zestarzał się już ten mistrz. No co on wygaduje? Jaka powieść? I poszłyśmy i byłyśmy takie, no że szkoda nam było, że to już tak w takim kierunku poszedł. I do dzisiaj się z tego śmiejemy, że on po prostu był
wizjoner,
tak niesamowitym
ja bym powiedziała.
Człowiekiem, że on od razu wiedział.
Tak.
Więc zajęło mi to jeszcze 2 lata, żeby przetworzyć to, co on powiedział. Te słowa jakoś przedzierały się chyba.
Ale miałaś taki moment, że on ci się właśnie z tyłu głowy gdzieś tam pojawiał ten głos.
Tak. Jak on coś myślałaś, zasiał, jakieś ziarno.
No dobra, ale nie miałaś tak, bo ja bym się zastanawiała, no dobra, on powiedział, że ja mam pisać, ja mam usiąść i pisać. Nie, to będzie, no nie, no.
Nie, no to tak jak mówiłam, z Agnieszką zareagowałyśmy na zasadzie, no to są jakieś bzdury kogoś, kto już po prostu się zestarzał.
Ale, no, ale mówisz 2 lata, czyli to był proces.
2 lata, to był proces, też, o którym nawet nie wiedziałam, że się we mnie dzieje, wiesz? Ja chyba nawet nie do końca miałam jakieś myśli, chociaż pewnie to musiało się gdzieś we mnie pojawiać, ale potem właśnie poszłam na koncert Patti Smith. Zostałam zaproszona na koncert Patti Smith. Nigdy nie widziałam jej wcześniej na żywo i miałam zaproszenie. Byłam z moim partnerem, poszliśmy na ten koncert, mieliśmy zaproszenie i no i ja z tego skorzystałam. I od kiedy Patti Smith weszła na scenę do końca, przez cały koncert przepłakałam, zaczęłam płakać i po prostu nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Nigdy wcześniej nie płakałam publicznie. Mój partner był tak zdumiony, tylko jakieś chusteczki skądś załatwił mi dawał. Widziałam, że, ale nie pytał, o co chodzi. I po tym koncercie mieliśmy możliwość zobaczenia się z nią i porozmawiania z nią. To trwało bardzo krótko, bo tam było dużo osób, ale po prostu zobaczenie jej jeszcze z tak bliska, na sam koniec, spowodowało, że znowu jakoś tak się bardzo wzruszyłam i poszłam do domu i następnego dnia zaczęłam pisać moją pierwszą powieść. I to było Serce. I napisałam tę książkę w 3 tygodnie.
Szybko.
Bardzo szybko.
No właśnie, chciałam powiedzieć szybko. Ale z drugiej strony...
Ale ona się gotowała pewnie przez
no,
te wszystkie.
Dokładnie, to chciałam powiedzieć, że to jednak te 2 lata,
tak.
Więc
tak.
Potem przelanie tego na papier może właśnie nie być wcale takim kłopotem.
Także gdzieś i Andrzej Wajda i Patti Smith stali się takimi osobami, które gdzieś przebywały już w tym świecie twórczości. Oni oboje wiedzą po prostu... Oni są tam i gdzieś po prostu mnie tak to popchnęło w tą stronę.
To fajnie.
Bardzo fajnie. No właśnie. No, miałam szczęście, że ich spotkałam. Mm-hmm.
No to jest też to, co powiedziałam, że ludzie, których spotykamy na swojej drodze, no, kształtują nas w pewnym sensie, tak? Mm-hmm. Czyli fajnie, jak wiemy, możemy, umiemy, potrafimy czerpać z tego odrobinę. Zostają z nami na przykład dłużej gdzieś tam po drodze w życiu. No też myślę, że my jako ludzie, czy niewiele osób ma tę umiejętność zostawiania za sobą tych, z którymi jest niewygodnie, nie?
No to jest trudne.
To jest trudne, tak, to prawda. Ile napisałaś książek?
Ile napisałam książek? Mm-hmm. No, 2 książki mamy wydane, 2 powieści. Chociaż tą drugą właśnie...
Ale też pytam, bo często jest tak, że lądują w szufladzie.
No nie mam takiej książki, która wylądowałaby w szufladzie, którą napisałam, a nie wyszła. Teraz kończę już pisanie eseju. Mhm. I też piszę jeszcze jakąś inną książkę, ale one nie są skończone, więc nie ma takiej sytuacji, że mam jakieś skończone dzieło, ale ono...
I coś tam sobie czeka.
Tak, nie.
Ale to może dobrze, bo z drugiej strony, wiesz, wiele osób, z którymi miałam przyjemność rozmawiać też na antenie radia, jak choćby Adela Kujik-Kalinowska, ona właśnie do szuflady wiersze przez lata i dopiero po latach się zdobyła na to, żeby coś wydać, żeby coś opublikować i tak dalej, i tak dalej. Więc no, takich osób gdzieś tam było kilka. Ja chodzę z książkami, historiami ludzkimi z tyłu głowy. Nigdy nie odważyłam się przelać tego na papier, bo też uważam, że kompetencji nie mam aż takich, nie? Dlatego mnie z kolei interesuje i no, ciekawi tak zwyczajnie po ludzku, nie? Jak to jest, że 2 lata, mówisz, chodziło za tobą i ten proces 3 tygodnie napisane, a drugą?
No wiesz, jak ciebie słucham, to może nie zrozumiałam pytania, dlatego że myślałam, że pytasz mnie o takie rzeczy, że właśnie napisałam książkę, ona jest skończona, ona sobie leży w szufladzie.
Nie, niekoniecznie. Też no te, które są z tobą, wiesz.
No to myślę, że takich, jakichś krótkich opowiadań, które pisałam, to takie mam rzeczy, ale nie uznałam, że one są skończone. Okay. Albo na przykład, wiesz, od 12 roku życia prowadzę pamiętnik, dziennik i zapisuję wszystko. Czyli bardzo dużo tak naprawdę piszę od tego 12 roku życia, codziennie. Codziennie rano po przebudzeniu piszę strumień świadomości, kilka stron. Więc jakby tworzę dużo też w takim no właśnie, jakimś nurcie pobocznym, co nie jest widzialne, tak? No, a teraz zapytałaś o co?
A ile drugą książkę pisałaś, tą, która wyszła?
Bo już... Godzinę wieloryba pisałam, można powiedzieć, że od 2016 roku. Czyli z punktu widzenia czytelnika wyglądałoby, że trwało to na prawie 9 lat. I tak właściwie było. Ta książka jest specyficzna i ona, myślę, wymagała tego czasu. Teraz rozumiem bardziej dlaczego. Też myślę, że czytelnik nie byłby w ogóle gotowy na taką książkę, gdyby ona się ukazała 5 lat wcześniej. Bo kiedy przyszedł do mnie pomysł tego tematu, kiedy przyszedł do mnie ten temat, czyli w 2016 roku, to w naszej świadomości nie istniał temat oceanu. Zupełnie. Ja przeszłam się po wszystkich księgarniach, targach, książek, bibliotekach. Nie znalazłam żadnych książek o wielorybach, o wodzie, o oceanie, o ośmiornicach, o sardynkach, o niczym związanym z tym tematem.
Ośmiornice są złośliwe podobno, drodzy Państwo.
No, teraz potrafią wiemy rzucać właśnie dużo rzeczy.
Przepraszam, potrafią rzucać.
Czy one są bardzo inteligentne.
Tak, ale jak kogoś nie lubią, to potrafią rzucać czymś w tych, co obok.
Tak samo
szanuję,
jak
absolutnie. Tak.
No ale właśnie nasza świadomość się bardzo zmieniła, więc myślę, że jest większa może gotowość do odbioru takiej książki, która nie jest zawężona do jakiegoś takiego... Jest, bardzo się rozszerza też na cały świat.
Co było najtrudniejsze przy pisaniu tej książki?
Myślę, że najtrudniejsze? Ta książka była bardzo przyjemna w pisaniu.
No właśnie, ale są takie momenty, czy nie, bo być może ja się mylę, no każdy twórca inaczej. Ale ja to sobie wyobrażam, bo to chyba w tą stronę powinnam...
Dla mnie najtrudniejsze chyba było przekonanie, było takie momenty przekonania do tej wizji, jak ta książka ma wyglądać, nawet jeśli chodzi o okładkę, czy o zdjęcia w środku, czy ludzi związanych może, ale nie, może...
A kto robił okładkę?
No ja wymyśliłam, ja zrobiłam tą okładkę, tak? To znaczy zaprojektował ją Michał.
Pamiętam. Kartki idą w ruch, ja to lubię. A teraz wyobraź sobie, że to z Kindlem. Nie, nie. Drodzy Państwo, musi być papier, musi szeleścić. To idzie w tą stronę absolutnie, zawsze. A jeszcze musi pachnieć.
Michał Dąbrowski pomógł mi ją właśnie zrobić od strony graficznej. Po prostu, to znaczy on bardzo ładnie przygotował litery i typografię, natomiast ja zaprojektowałam okładkę. Więc myślę, że najtrudniejszym momentem to było, jak te wszystkie historie połączyć, ponieważ pierwszym czytelnikiem tej książki był mój tata. Jak przeczytał taką pierwszą wersję, to powiedział, nie, no ale jak? To muszą być opowiadania. Napisz opowiadania, z każdej tej osoby zrobisz świetne opowiadanie i wtedy to był taki moment, kiedy ja musiałam się nad tym zastanowić, czy to będą opowiadania, czy to będzie powieść.
To znaczy co? Opowiadania i osobne historie. Taki był plan taty.
To znaczy on mi tak zaproponował i przez chwilę nad tym się poważnie zastanawiałam. Myślałam, że może to się nie udało i wtedy podjęłam, ale wtedy bardzo wyraźnie poczułam, że nie, że ta książka, wizja tej książki jest niezwykle w mojej głowie wyraźna, nie wiem czy w głowie, ale że czułam, że to tak ma być właśnie i pracowałam nad tym, żeby to zespolić, ale nie w sposób oczywisty i dałam to do przeczytania tacie. I pamiętam, że on do mnie zadzwonił i powiedział, teraz wszystko rozumiem.
Super.
I to był taki przełomowy moment, że ja poczułam, czyli jest dobrze, czyli to da
czyli
się
to
tak
ten
zrobić.
Kierunek.
No i właśnie też takim momentem była praca z redaktorką, praca nad wizją tej książki, która nie jest taka oczywista, tak? To nie jest, wiesz, taka... łatwa...
Lektura przyjemna do poduszki.
Znaczy ona... Jest dużo osób, które... Nie, może nie to chciałam powiedzieć, tylko że ona ma taką... Ona nie ma takiej typowej formy. I to, w tą formę albo wejdziemy, albo nie. Ale ja myślę, że to jest w ogóle bardzo współczesna forma, dlatego że ona to nie jest taka książka, że czytasz ją, że to są takie jakby fragmenty, tak? Czytasz tak trochę fragmentarycznie, tak jakbyś na chwilę pojawiła się w życiu Amy i zastała ją w momencie, kiedy stoi przed domem w swoim ogrodzie. I co ona w tym momencie czuje. I za chwilę idziesz do Mary Fisher z XVII wieku i jesteś też w jakimś momencie jej życia. Mi się to wydaje bardzo naturalny sposób opowiadania. Ale on może być, wyobrażam sobie, wyzwaniem dla kogoś, kto lubi taką strukturę od A do Z i być przeprowadzonym właśnie w jednej postaci może na przykład, tak?
No tak. Ja właśnie słuchając ciebie zastanawiam się, co dla mnie ma znaczenie, jak ja to czytam. Chyba nie. Mnie porywa historia. Nie? A forma z kolei jest drugorzędną. Więc jeżeli podążasz za historią, jeżeli podążasz za człowiekiem, który jest w powieści, książce, to jest super, nie? Że są takie, zresztą sama pewnie tak masz, nie? Są takie książki, do których siadasz się, nie możesz oderwać i czytasz je zarywając noce i to z wielką przyjemnością. A są takie, gdzie czytasz właśnie, nie wiem, pół rozdziału, rozdział odkładasz, bo temat jest trudny, ciężki i trzeba, tak. Albo nie ten czas, nie ten moment, leży, czeka na swój czas, swoją kolej. Ja mam, zawsze się uśmiecham, bo przy łóżku stoi chyba 20 nieprzeczytanych książek poustawianych piętrowo, tak. Półek brakuje gdzieś tam już w domu.
Tak zwane stosy.
Tak, ale ja potrafię czytać trzy książki jednocześnie, w sensie mieć je zaczęte i gdzieś tam po nie sięgać. W zależności od nastroju, momentu, chwili i tak dalej, nie?
No ja dostaję takie sygnały od ludzi, że właśnie tą książkę trzeba czytać powoli, właśnie fragment po fragmencie, a później ktoś mi pisze, że przeczytał ją w pociągu jednym tchem. Albo właśnie, że zarwał noc.
Czyli więc znowu to zależy.
To zależy, chyba to po prostu zależy. Natomiast mi na pewno bardzo zależało na tym, żeby to był taki przepływ. Wiesz, tak jak w oceanie, tak jak w wodzie, żebyśmy się zanurzyli w różnorodności. Po prostu nie masz podziału w wodzie, nie masz podziałów na to i na tamto. Uczyłam się też niesamowitych rzeczy o organizmach, które żyją w oceanie i okazało się, że jakby nasz świat wymyślony przez ludzi jest niezwykle dosyć płaski, tak? Że jakby różnorodność tej biosfery jest naprawdę bardzo mądra i bardzo dużo mnie uczyła. I chciałam, żeby w mojej książce też był taki przepływ takiej różnorodności, stąd mamy tych różnych bohaterów z różnych czasów, kontynentów i też nie tylko ze świata ludzi.
No ja muszę Państwu uczciwie przyznać, że ja nie przeczytałam jeszcze Godziny wieloryba. Ona leży przy moim łóżku, czeka.
Fajnie.
Czeka, że tak powiem, na ten czas odpowiedni. Więc też mam nadzieję, że kolejne spotkanie, a też liczę na to, że takie będzie, poświęcimy na to, żeby porozmawiać o samej książce jeszcze bardziej, żeby o tych odczuciach też moich subiektywnych, bo to chyba tak jest, że każdy czytelnik ma swoje subiektywne odczucia, jeśli chodzi o powieść, książkę, nie wiem, to co mu wpadnie, krótkie opowiadania nawet w rękę. Ale też mam nadzieję, że Państwo się podzielą z nami swoimi odczuciami, recenzją, być może Godziny wieloryba. Do tego będę namawiać z całą mocą. Czas nam się powoli kończy, ale muszę zapytać ciebie jeszcze, co w planach? Co w planach?
W planach właśnie kończę film dokumentalny, nad którym pracowałam też koło 10 lat. I jest to, w tym filmie odkrywam biografię mojej przodkini, o której nie słyszałam.
O proszę.
W rodzinie jej historia była ukryta i odkryłam ja dla siebie i mam nadzieję też teraz dla widzów biografię niesamowitej kobiety, polskiej sopranistki. Ten film był też dużym wyzwaniem, ponieważ jej biografia mnie niemal przerosła, dlatego trwało to tyle lat, bo jest tak bardzo ciekawa i też ciekawa jest cała ta historia. Także to jest, w najbliższym planie jest zamknięcie.
Ja aż wzdycham z...
No bo, więc może porozmawiamy o Godzinie wieloryba, ale też porozmawiamy o filmie.
Tak, bo ja to sobie wizualizuję od razu, więc myślę sobie, że to jest tak.
No i to jest bardzo duży temat poruszający temat kobiet i głosu kobiet, głosu mojego w świecie. Także to są takie tematy, które są mi najbliżej i też na podstawie jakby pracy nad filmem napisałam literacką wersję filmu, czyli esej. I to są takie chyba najbliższe rzeczy zawodowe.
Do zrobienia.
Tak. Które są też bardzo fajne, ciekawe i takie karmią mnie bardzo pozytywną energią. Też fajnie jest coś kończyć.
Fajnie jest coś kończyć, bo to też po pierwsze daje poczucie zamknięcia pewnego etapu, tak. A po drugie też perspektywę otwarcia kolejnego.
Tak,
więc
tak,
to,
tak.
To ja bardzo lubię, tak? Bo ja tak przygotowuję reportaże we współpracy z realizatorem z Gdańska, że każda ta historia, każdy ten człowiek zostaje ze mną na dłużej, to jest jakby jedno. Nie wiem, jak ty pracujesz, u mnie musi to nabrać mocy urzędowej, czyli te wszystkie rozmowy, które ja gdzieś mam zebrane, a to potrafi być, nie wiem, 2,5-3 godziny na przykład nagrań, to potem, żeby z tego zrobić to 20 minut przysłowiowe, to musi chwilę poleżeć, żeby z czystą głową podejść znowu do tematu, posłuchać tych rozmów jeszcze raz i wybrać to, co jest najbardziej, tak. Że tak
czyli
powiem.
Czyli przetworzyć się tak. Po prostu, ja tak myślę, ja też tak pracuję.
Że to się nie da tak od razu. Że czasem rzeczywiście to w zależności od tego, ile ja mam czasu, u mnie te terminy są krótsze. Zdecydowanie pewnie niż u ciebie. Natomiast u mnie to jest tak, że to musi być, wiesz, zamknięte w tydzień na przykład, nie? Czyli jest nagranie 1, 2, 3 dni, jeden dzień to leży, a potem siadam do tej twórczej pracy, ale muszę mieć ciszę i spokój, także wyłączam się zupełnie z otoczenia domowego, nie?
To mniej więcej tak to u mnie też wygląda.
A to fajne jest. Ja to lubię.
Tak, no to zależy właśnie od tematu, bo tak jak mówisz, to co reportaż może pewnie szybciej jesteś w stanie przerobić jedno życie jednego człowieka, natomiast kiedy piszesz taką książkę, gdzie masz tych bohaterów, nie wiem, masz 12 jakichś historii i jeszcze tak jak w przypadku na przykład Godziny Wieloryba musiałam zgłębić temat, o którym nic nie wiedziałam, bo nie znałam się na oceanie, na wielorybach. No to wtedy ten moment przetwarzania informacji zajmuje po prostu więcej czasu.
Tak, tak, no dokładnie.
Ale mniej więcej to tak wygląda, jak właśnie opisałaś.
Drodzy Państwo, dzielcie się z nami swoimi historiami, czy te książki, opowiadania chodzą za Wami też. Może piosenka, bo to każdemu coś w duszy gra. Można do nas pisać, zachęcam, namawiam, także tak jak mówiłam, swoje odczucia po przeczytaniu Godziny Wieloryba 603-060606 slupsk@radiogdansk.pl. To jest ten adres, pod którym można dać znać. Namawiam do tego. Ja mam nadzieję na kolejne spotkanie, tak jak mówiłam. Obiecuję do tego czasu przeczytać książkę. Porozmawiamy i o filmie, i o książce, i o tym, co Państwu w duszy gra też z wielką przyjemnością. Radka Franczak.
Dziękuję bardzo i też zachęcam do pracy twórczej.
Kłaniamy się do usłyszenia.